Półgłoski z Dąbrowskim.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w to piękne, ostatnie już letnie przedpołudnie. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Łyko, pasjonat botaniki, człowiek, który wie prawie wszystko o roślinach, czuje rośliny, rozmawia z roślinami, oliwianin rodowity. Poznałem go jakiś czas temu, dawno temu, w barze piwnym przy pętli tramwajowej w Oliwie i do tej pory czasami się spotykamy i chętnie słucham jego opowieści o roślinach. Ale zanim zadam mu pierwsze pytanie, zapraszam Państwa na utwór muzyczny, w którym Emiliana Torini wyśpiewa nam, co ma wspólnego miłość i dżungla.
Półgłoski z Dąbrowskim.
Dzień dobry ponownie. Marcin Łyko jest moim dzisiejszym gościem. Marcinie, muszę cię o to zapytać. Ty naprawdę nazywasz się Łyko? Jako miłośnik roślin, czy to jest pseudonim?
Witaj Tadeuszu, witam naszych słuchaczy. Naprawdę mam... To nie jest ksywa, ja mam ją wpisaną w dowodzie.
Niezwykłe. To zdeterminowało twoje życie. Skąd się u ciebie wzięła ta miłość do roślin? Bo faceci głównie interesują się samochodami, piłką nożną, ale roślinkami?
Piłką nożną też się interesuje. Zainteresowanie przyrodą, nie tylko do roślin, to chyba zdeterminowała bliskość mieszkania przy lesie. Ja w linii prostej miałem 100 metrów do lasu, bawiłem się tam, budowałem szałasy, bawiliśmy się w Indian. Ja miałem ciągle kontakt z lasem. A taka już stricte pasja do roślin zrodziła się troszeczkę przez przypadek. Jak to młody chłopiec, bardzo lubiłem książki przygodowe o Indianach, ale lubiłem też, chciałem kupić książkę o Konanie Barbarzyńcy Roberta Howarda. Wiedziałem, gdzie, w którym antykwariacie ta książka jest. Uzbierałem pieniążki, pojechałem. Niestety książki okazało się, że nie ma. Ktoś mnie wyprzedził. Ale tak sobie zacząłem się rozglądać po regałach. Gruba książka z zieloną okładką. Pospolite rośliny naczyniowe Polski.
Niezwykle.
Najbardziej ta nazwa naczyniowe. Najbardziej mnie zainteresowała tak. Znaczy co, że do wazonów, do naczyń. Tak, wiem, wyciągnąłem tą książkę, otworzyłem, tam było pełno ilustracji roślin. I ja wtedy zrozumiałem, do mnie to dotarło, że te wszystkie, te rośliny, bo myślałem, że tylko drzewa mają nazwy, jakieś niektóre krzaki, tak, drzewa owocowe, że to wszystko pozostałe zostaje bezimienne. Okazało się, że nie, że jest to cały olbrzymi świat, który ktoś nazwał, który ktoś sklasyfikował, bo dlatego też nazywało się to kluczem do oznaczania roślin. To taki swoisty algorytm, który pozwala, przechodząc od takich cech bardziej ogólnych do bardziej szczegółowych, wpaść na to, jaki mamy gatunek akurat, którego nie znamy, który nie wiemy, jak się nazywa, a chcemy się tego dowiedzieć. A więc ja jesienią poznawałem tam wszystkie cechy morfologiczne roślin i na wiosnę wyszedłem i pierwszą samodzielnie oznaczoną rośliną był zawilec gajowy.
Ja ci muszę powiedzieć, że to jest niezwykłe. Trudno to nazwać przypadkiem. To była jakaś determinacja, że Conana Barbarzyńcy już nie było. Kto wie, kim byś teraz był, gdybyś wtedy trafił na Conana? Może
Barbarzyńcą
właśnie. Powiedz, czy są rośliny mądrzejsze i głupsze?
Znaczy, powiem ci w takim sensie, jak my uważamy mądrość i głupotę, bo z tym musi być związana jednak jakaś świadomość, to nie. Ale można powiedzieć, że są rośliny, które sobie lepiej radzą w środowisku, które obyśmy nazwali to po ludzku bardziej zaradne, tak? Mhm. Które, to się mówi fachowo, mają szeroką amplitudę ekologiczną, więc potrafią sobie wyrosnąć,
dostosować.
Nie przeszkadza im, załóżmy, że jakiegoś tam składnika w podłożu jest mniej lub jest go więcej, czy rosną na stanowisku bardziej nasłonecznionym, czy mniej.
Czyli trochę jak Polacy, nie?
Może tak być.
Bo jak kiedyś czytałem statystyki, za ile pieniędzy przeżywa statystyczny Polak, to coś jest na rzeczy, że gatunek, który się dostosuje do różnych czasów i do różnych okoliczności. Ale to taka dygresja. A powiedz, rośliny zachowują się czasami jak ludzie, w sensie uprawiają gry miłosne, snują intrygi, mszczą się, odczuwają smutek. Niektórzy ekolodzy twierdzą, że odczuwają ból.
Tego nie wiem, na pewno reagują na bodźce. Na pewno reagują na bodźce. No wszyscy wiemy, że roślina będzie się kierowała w kierunku światła, tak? Że znamy takie doświadczenie z lekcji biologii, gdy roślinkę położy się w poziomie, to pęd będzie się kierował w górę do światła, a korzeń będzie się kierował do dołu.
To się nawet nazywa heliotropizm.
Tak,
zapamiętałem.
Tak. A u korzenia geotropizm to się nazywa, tak? Że na pewno, nie no, one jak każdy żywy organizm muszą wchodzić w relacje między sobą i działać na bodźce ze środowiska, oddziaływać, tak? Muszą reagować na to, żeby przeżyć, tak? W innym przypadku, no nie wróżyłbym roślinom świetlanej przyszłości.
A czy wiesz, że rośliny wydają dźwięki? Oczywiście, wiesz, pojawia się pytanie, czy na ile jest to dźwięk wydawany przez roślinę, a na ile przez podłączone do niego kable i całe to oprzyrządowanie, ale trafiłem nawet na urządzenia dostępne za całkiem rozsądną cenę, około 100 euro, urządzenia przypominające duży telefon komórkowy, które podłączone do roślin pozwalają usłyszeć, co roślina ma nam do powiedzenia. Mam dla ciebie taki muzyczny prezent, utwór skomponowany przez artystkę Milis, mieszkającą w Londynie, która zajmuje się właśnie podsłuchiwaniem roślin i montowaniem z tych podsłuchów osobnych kompozycji muzycznych. Ciekaw jestem bardzo, jak się Państwu przed odbiornikami spodobała mowa czy śpiew roślin. Co ty na to, Marcinie? Zrozumiałeś słowa?
Bardzo ładne, subtelne, może troszeczkę monotonne, ale nie, powiem ci, słyszałem, jest to dla mnie nowość. Słyszałem pierwszy raz coś takiego, aranżacja muzyczna, gdzieś jakichś bodźców, które nagrano za pomocą jakiejś aparatury pomiarowej, którą wydają rośliny, tak? Dotychczas nie, no, dźwięki roślin to był dla mnie szum zbóż, szum liści,
Tak, bo bardzo, bardzo kojące, no co można powiedzieć, kojące i oczywiście to jest przetworzone przez wyobraźnię, wrażliwość artystki. Niemniej, no jest to ciekawe, że roślina mówi, jak w jakiś tam sposób mówi. Powiedz, czy mógłbyś dokonać jakichś porównań, chociaż wkraczamy na bardzo grząski grunt, konkretnych roślin do konkretnych postaci naszego życia publicznego czy show biznesu? A może do jakich roślin porównałbyś polityków?
Powiem ci, polityków to może nie dokładnie do roślin. Nie, na pewno nie do tych roślin, które wydają piękne kwiaty albo smaczne owoce, ale porównałbym ich do grzybów. One nie są klasyfikowane.
Grzyby szlachetne i trujące, więc to nie jest deprecjonujące.
Tak, zbieramy grzyby, no jasne, że tak, aromat mają. Powiem ci, no dobre są, służą, rozkładają martwą materię w lesie. To powiem ci, polityka kojarzy mi się...
I znane są z tego, że mają obszerne grzybnie, które sięgają w rejony, w których ich nie widać.
Tak, to dzisiejsze techniki molekularne umożliwiają sprawdzenie, jak olbrzymie są te grzybnie, bo dotychczas nie było tego wiadomo. W Stanach Zjednoczonych badano opieńkę i okazało się, że ona porasta, jakby powiedzieć, no niecały masyw górski. Jeden egzemplarz opieńki porósł gigantyczny obszar.
A powiedz, czy uważasz, że... Bo kiedyś rozmawialiśmy na ten temat i twoja opinia jako człowieka zakochanego w przyrodzie, zwłaszcza w roślinach, trochę mnie zdziwiła. Może nie zbulwersowała, ale zdziwiła. Czy uważasz, że w Polsce dobrze chroni się przyrodę?
Uważam, że tak.
No właśnie.
Uważam, że tak. Zawsze można by było powiedzieć, że coś można zrobić lepiej, ale my mamy na tym polu czym się pochwalić. Tak? No już te słynne żubry, które Polakom udało się z kilku egzemplarzy wyhodować do stad, które teraz w Polsce żyje około ponad 1800 żubrów, z czego 1600 w kilku stadach na wolności. Tak? Przykładem tej dobrej ochrony przyrody jest ochrona bobra, który był tak dobrze chroniony, że teraz niekiedy wchodzi w szkody, staje się szkodnikiem, tak? Niszcząc wały przeciwpowodziowe. Podobną sytuację mamy z łosiem, z wilkiem. Mamy no 20...
A co z tym legendarnym kornikiem? Chociaż siłą rzeczy mówiąc o korniku, mówimy w Polsce o polityce już w tej chwili. Kiedyś tłumaczyłeś mi, że jedyną metodą walki z tym szkodnikiem jest usunięcie jego siedliska.
Jedyną metodą nie. To nie tyle siedliska, co źle mnie zrozumiałeś, jest natychmiastowe usunięcie drzew zakażonych.
Pożywki, tak.
Tak,
pożywki.
Tak. No, to nie jest jedyna metoda, bo można, żeby korniki wabić, wyrzuca się tak drzewa takie martwe, które służą za wabik dla nich i później się je wywozi, pułapki feromonowe się stosuje, ale ja wiem, do czego zmierzasz. Chodzi ci o tą burzę medialną, która była przy tym wywołana, że przedstawiono leśników jako tych złych, nastawionych tylko na zysk, że wycinanie masowo świerka pod przykrywką inwazji kornika jest to jest tylko wymówka, tak? Ten kornik miał być tylko wymówką. Ja uważam, że tak nie jest. Wprowadzono opinię publiczną w błąd. Nie wiem, czy robiono to świadomie, czy mniej świadomie. Była to troszeczkę manipulacja, a że temat był akurat medialnie chodliwy, trafiały do zwykłego słuchacza docierały krótkie informacje, a temat jest bardziej złożony, wymaga większej dyskusji. To jest tak, że Polacy znają się na piłce nożnej, na medycynie i to nie mówię o tej ludowej. I mam wrażenie, że wtedy zaczęli też znać się na leśnictwie i na uprawie lasu. Nie, zostawmy to fachowcom, którzy robią to od wielu lat i uważam, że znają się na swojej robocie, bo miałem wielokrotnie okazję współpracować, no może rozmawiać, konsultować niektóre sprawy przy okazji tworzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, gdzie są wymagane konsultacje społeczne i wiele tych obszarów to należy do lasów państwowych, więc leśnicy z automatu byli na takich spotkaniach. Byli to rozmówcy, z którymi rozmawiało się w sposób najbardziej merytoryczny, bez emocji, gdzie też potrafili, jeżeli miało się argumenty po mojej stronie, były rzeczowe, dochodziliśmy do kompromisu, tak? Bardzo dobrze się z leśnikami współpracuje w tym temacie.
Proszę Państwa, do ochrony przyrody wrócimy po przerwie. Jaki to masz kolor oczu? Bo stąd słabo widać, ale chyba zielone.
No kiedyś jeszcze, gdy w dowodach wpisywałem, to
idealnie trafiłem. W takim razie zapraszam Państwa na groszki i róże Ewy Demarczyk po muzyce na Infopilota, a po Infopilocie znowu na Spółgłoski z Dąbrowskim.
Takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malów. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. Cię stracha na wróble, pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Na ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię. Jedno te słowo oślepił od tych oczu blask, milczałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modle wiotkich powoi pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż.
Spółgłoski z Dąbrowskim.
Wracamy do rozmowy z Marcinem Łyką, pasjonatem botaniki, absolwentem biologii na Uniwersytecie Gdańskim. Bardzo kolorowym człowiekiem. Dzisiaj ubrał się w koszulkę w mrówki, specjalnie na okazję audycji o przyrodzie. Rozmawialiśmy m.in. o ochronie przyrody, o tym, czy chroni się ją w Polsce dostatecznie, czy dobrze. ku mojemu zaskoczeniu i pewnie ku zaskoczeniu wielu radiosłuchaczy, stwierdziłeś, Marcinie, że owszem, dba się w naszym kraju o przyrodę, twoim zdaniem, całkiem nieźle. A powiedz, co sądzisz o akcjach ekologicznych, o różnych spektakularnych działaniach takich organizacji jak Greenpeace? Uważasz, że są to akcje potrzebne, czy są to akcje przesadzone, czy są to akcje... Jakie masz zdanie na temat tego typu ruchów?
Jednoznacznie wszystkich nie można określić. Niektóre są bardzo potrzebne, bardzo dobre, ale wracając do tematu Puszczy Białowieskiej, te wiodące organizacje ekologiczne chcą wprowadzić na terenie całej Puszczy Białowieskiej, bo musimy sobie zdawać sprawę, że tylko około 1/6 powierzchni Puszczy Białowieskiej to jest park narodowy. Reszta podlega pod 3 nadleśnictwa. Te organizacje proponują coś takiego, aby cały ten teren został objęty ochroną jako park narodowy i najlepiej ochroną ścisłą, czyli taką, która wyklucza w ogóle ingerencję człowieka. Ja nie zgadzam się troszeczkę z taką filozofią, że chronimy przyrodę przeciwko człowiekowi i bez człowieka. Jest bliższe jest mi chronienie przyrody dla człowieka i przy jego wydatnym współudziale. I są na to nawet naukowe dowody, bo od lat 30., chyba od 36 roku na terenie rezerwatu ścisłego w Białowieży wyznaczono 5 takich powierzchni, gdzie się monitoruje przyrodę i ten monitoring prowadzi się do dnia dzisiejszego. I naukowcy wyraźnie stwierdzili, że pozostawienie przyrody samej sobie wcale nie zwiększa bioróżnorodności, a właśnie ją zmniejsza. Bo sama Puszcza Białowieska, to co się mówi, nie jest pierwotnym siedliskiem. Tam zawsze była prowadzona gospodarka leśna, tam nasadzano, wycinano drzewa i to też w dużej mierze powodowało różnorodność tych siedlisk, a co w związku z tym, co zwiększało bioróżnorodność.
To daje do myślenia, co mówisz, żeby chronić przyrodę, uwzględniając człowieka, który bądź co bądź jest jej częścią. Wróćmy do naszego lokalnego podwórka. Mieszkasz w Oliwie, jesteś rodowitym oliwianinem. Pisałeś pracę magisterską o florze oliwy. Czyżby ta flora była inna niż na przykład flora żabianki czy zaspy? Co stoi za tym tytułem? Czy pisałeś pracę magisterską o florze oliwy ze względu na twój patriotyzm lokalny, czy po prostu uznałeś, że rzeczywiście rośliny na tym terenie są specyficzne, są inne?
Dokładnie, to nie była praca o florze oliwy, była o wpływie użytkowania terenów na florę w mieście, na przykładzie Gdańska Oliwy. Oliwę wybrałem dlatego ze względów, że najbardziej znam, najlepiej jestem zorientowany, wiedziałem, które miejsca wybrać do badań. I powiem ci tak, flora oliwy, mimo że ja nie inwentaryzowałem całej oliwy, bo nie byłbym w stanie w przeciągu półtorej sezonu wegetacyjnego spenetrować cały ten teren, bo jest to jednak duży obszar, ale na tych wybranych miejscach, na których prowadziłem badania do pracy, znalazłem około 270 gatunków. Jest to bardzo dużo, bo przyjmuje się, że na terenie Gdańska, ostatnie badania były prowadzone dawno, bo pod koniec lat 60. przez panią Zofię Szwarc, ona na terenie Gdańska i okolic znalazła 1006 gatunków dokładnie. Więc można powiedzieć, że jest to...
To jest
spora reprezentacja tej flory, tym bardziej, że mówię, że nie prowadziłem na całym obszarze, więc można podejrzewać, że byłoby tych roślin więcej, ale powiem ci, jest troszeczkę w oliwie, jest kilka takich roślinek, które są rzadkie na terenie Pomorza, na terenie naszego województwa.
Jeden przykład.
Powiem ci tak, mamy w Lasach Oliskich paproć podrzeń żebrowiec. On jest w ogóle bardziej, jego miejscem takim występowania głównie to są tereny górskie, podgórskie. Jest kilka egzemplarzy. Kiedyś za domem zarazy był stary taki ceglany mur. Tam rosła rzadka taka paproć, zanokcica skalna. Teraz po renowacji tego murku, niestety nie ma jej. Z roślin, które jeszcze znalazłem, które są, można powiedzieć, rzadkie, to lniczka mała, szczół plamisty, cymbalarię murową znalazłem. To nic naszym słuchaczom nie będzie mówiło.
Ale brzmi ładnie. Ale no, ująłeś mnie kiedyś stwierdzeniem, że wokół takiego przemysłowego płotu otaczającego zewnętrzną część baru przy pętli w Oliwie żyje sobie kilkadziesiąt gatunków roślin czy nawet traw.
Tak,
czy myślisz, że te rośliny przy barze, przy pętli są już uzależnione od alkoholu?
Nie, myślę, że bardziej są uzależnione od azotu, który tam dostaje się często, że tak powiem, powtórnym metabolizmie alkoholu.
Bar piwny przy pętli tramwajowej w Oliwie to rzeczywiście obiekt, który moim zdaniem powinien być wciągnięty na listę zabytków bądź dóbr kultury. PRL-owski blaszak w kolorze mordoklejki, w którym po prostu siedzi się, je się smaczne szaszłyki, utka kurczaka, rozmawia o życiu i pije piwo. Bar, który nie ma nazwy, ale zwyczajowo zwany jest Rożenkiem. To miejsce niezwykle i nie jeden oliwianin powie, że towarzyskie serce dzielnicy bije w tym barze. Czym jest dla ciebie to miejsce?
Dokładnie, to jest dla mnie miejscem, gdzie spotykam się ze znajomymi, z przyjaciółmi. Jest też miejscem, gdzie mogę spotkać ludzi, którzy myślą zupełnie odrębnie, myślą inaczej. Jest to miejsce, gdzie możesz dosiąść się do stolika, do osoby zupełnie obcej i nie zostanie ci powiedziane, ale proszę mi opuścić, tak? Możesz z każdym porozmawiać, bo jest to takie centrum wymiany wolnej myśli demokratycznej.
I ileż tam jest frakcji? Do niedawna jeszcze była frakcja staruszków, sybiraków, akowców, zawsze elegancko ubranych, o nienagannych manierach, którzy co prawda rozlewali sobie czystą wódkę do plastikowych kubeczków, ale no, trzymali zawsze poziom i nigdy nie wdawali się w żadne pyskówki. No bardzo, bardzo barwne miejsce. Powiedz, oczywiście miejsce tworzą ludzie. Co cenisz w tych ludziach? Co cenisz w tych znajomych, takich jak Mały, Zapadka, Rychu, że chcecie się z nimi przebywać?
No tatku, musimy powiedzieć, że my też poznaliśmy się tam. Ty przychodziłeś na kurczaka, siadałeś grzecznie gdzieś w rogu, z nikim jeszcze wtedy nie rozmawiałeś, taki byłeś troszeczkę lekko onieśmielony. Ale nawet nie wiedzieliśmy nic na twój temat, nie? Dopiero po dokonaniu tego takiego pięknego wpisu. To był chyba jakiś przewodnik turystyczny, gdzie opisałeś to miejsce.
To był przewodnik, alternatywny przewodnik po Trójmieście, gdzie jako jedyny autor potraktowałem zaproszenie pewnej dużej gazety do udziału bardzo poważnie i wybrałem miejsce naprawdę alternatywne, czyli bar, po którym podobno pojawiła się tam ekipa TVN-u i jeszcze wiele innych przygód związanych z tym hasłem i z tym moim artykulikiem. Rzeczywiście, powiedz Marcinie, bo jesteś wrażliwym człowiekiem na poezję, prawda? Czasami masz okazję słuchać od artystów bywających w barze, co tam nowego napisali. Chętnie się na ten temat wypowiadasz. Ja mam dla ciebie taki wiersz, możesz sobie wybrać. Dwa wiersze o przyrodzie, albo Jana Kochanowskiego na lip, albo Leopolda Staffa, wiersz Wysokie drzewa. Czy mógłbyś jako biolog, jako miłośnik roślin przeczytać któryś z tych wierszy naszym słuchaczom?
Tak. To ja wybiorę wtedy ten pierwszy Jana Kochanowskiego na lipę. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. Choć cię najwyższej wzbije, a proste promienie ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. Tu zawsze chłodne wiatry z pola zawiewają, tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły biorą miód, który po tym szlachcic pańskie stoły. A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie, jako szczep na płodniejszy hesperyskim sadzie.
Dziękuję ci bardzo. Proszę państwa, Marcin Łyko, pasjonat roślin, oliwianin, kolorowy, fantastyczny człowiek, był naszym dzisiejszym gościem. Teraz zapraszam na utwór, który też ma w sobie trochę zieloności i roślinności, a więc na Greens and Blue zespołu Pixies, a później na wiadomości. No i oczywiście w przyszły piątek po 11 na kolejne spółgłoski z Dąbrowskim. Dzięki, Marcin.
Dziękuję.
Spółgłoski z Dąbrowskim.
Państwa, doszło do sytuacji bezprecedensowej. Telefony w radiu się urywają. Słuchacze chcą dalej słuchać opowieści Marcina Łyko, biologa z Oliwy, a ten niespecjalnie chciał się dać wyprosić ze studia. Marcin, opowiedz o swoich wycieczkach. Opowiedz o swoich wycieczkach przez Kaszuby, przez Lasy Oliwskie. Robisz takie rzeczy, robisz je charytatywnie i odpłatnie dla pasjonatów, dla znajomych. Co takiego jest w naszych okolicznych lasach, co warto eksplorować?
Tak, ja jeszcze tam wspomnę o tym. Zakorzeniłem się, proszę państwa, tutaj tak w fotelu Mila i Tadeusz nie wiedział, jak mnie wyprosić. Powiem ci tak, od kilku lat z grupą znajomych, przyjaciół chodzimy po Kaszubach. Zaczęliśmy niewinnie, zrobiliśmy kiedyś etap z Oliwy do Żukowa szlakiem świętego Jakuba, który, jak wiemy, no jest jednym z najdłuższych pieszych szlaków w Europie, bo są odcinki, które etapy, można powiedzieć, które wiodą od Estonii do Santiago del Compostela, więc jest to kilka tysięcy kilometrów. Nam się oczywiście nie udało takiej trasy zrobić ze zrozumiałych względów. Praca, koszta. Zrobiliśmy tą trasę z Oliwy etapami do Łeby i jakoś zaraziliśmy się chodzeniem.
Co to znaczy etapami? Wynocujecie po drodze?
Nie. To jest, dochodzimy do któregoś miejsca i następny etap zaczynamy z tego samego, tak? Nigdy nie robiliśmy tego z noclegiem i kontynuujemy te chodzenie po ziemi kaszubskiej do teraz. Nawet na jutro jestem umówiony z dwójką znajomych na taki lekki wypad.
Czyli zachęcam tych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy dzwonili tutaj i dopominali się o dalszą część rozmowy. Można się jeszcze zapisywać, czy nie?
Można. A propos tych wycieczek, to właśnie wtedy często, chociaż kolegów nie zawsze to interesuje, ale opowiadam im o roślinach, o przyrodzie, o tym, co widzimy. Tak? Chodzi z nami kolega, który jest geografem. Pozdrawiam cię, Rysiu, jeśli słuchasz. Który też, od którego można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy z jego dziedziny. To jest to bardzo miłe i uważam pożyteczne, sympatyczne. Też i dla zdrowia dobrze wpływające spędzanie wolnego czasu.
A czy przytrafiły ci się jakieś nieprzewidziane na pewno sytuacje w lesie? Na przykład coś dramatycznego. Ukąsiła cię żmija, goniły cię dziki, tonąłeś w bagnie. Były sytuacje, w których czułeś się naprawdę niepewnie?
Nie.
Nie.
Czegoś takiego nie. Nie mieliśmy czegoś takiego.
W naszych lasach, czy w lesie w ogóle?
W ogóle. Takiej przygody, nie, żebym się bał w lesie być, nie.
Niedługo zaczynasz nową pracę. Pracę blisko roślin i zwierząt. W Oliwskim Zoo. Zdaje się, że lepiej się w niej będziesz czuł niż w pracy poprzedniej, czyli w Wydziale Krwiodawstwa Uniwersytetu Medycznego chyba, tak?
Tak, tak.
Byłeś tam ochroniarzem.
Mhm.
I naoglądałeś się pewnie wielu ciekawych sytuacji, jak to ludzie przyjeżdżają oddać krew, żeby mieć wolne.
Nie, powiem ci, byłem zdumiony właśnie, jak wielu ludzi oddaje krew. Pozytywnie zaskoczony. Nigdy nie oddawałem, nie wiedziałem, jaka jest ilość tych dawców. Uważam to naprawdę za wspaniałą rzecz, nie? A tak, a teraz będę na terenie zoo. Będę miał bliżej domu. No jeszcze, tak, no, będę sobie chodził po lesie.
Wiesz, mówiłeś trochę o ochronie przyrody. Jaki jest twój stosunek do ogrodów zoologicznych? Na ile można taki ogród urządzić? No, humanitarnie, o ile to dobre słowo. No bo jeżeli, wiesz, ja nie jestem specjalistą, ale jak widzę tego orła, którego zasięg, tak, zasięg taki, no, na którym poluje choćby, to prawdopodobnie kilkadziesiąt, popraw mnie, jeśli się mylę, jeżeli nie kilkaset kilometrów i on siedzi w takiej klatce jak kanarek, no to jest pytanie pytanie, które nie traci na aktualności. Po co, tak? Po co?
Niektóre zwierzęta, powiem ci tak, żeby nie ogrody zoologiczne, nie byłoby żubrów w Polsce, bo niektóre ściągnięto ze Szwecji, kilka egzemplarzy, z których właśnie później udało się wyhodować tak liczną populację naszych żubrów. Więc można powiedzieć, że niektóre gatunki, gdyby nie ogrody zoologiczne, w przyrodzie są już skrajnie zagrożone. Podałeś ten przykład tego orła. Takie zwierzę na pewno czuje się niekomfortowo w klatce. Ale są zwierzęta, którym na pewno przychodzi to znośniej byt w... Niektórzy mają duże wybiegi, tak? Trzeba powiedzieć, że zmienia się. To nie są już takie klatki, jak były kiedyś. To nie są te ogrody zoologiczne, które pamiętamy sprzed lat. W Oliwskim Zoo jest piękny wybieg dla lwów, olbrzymi wybieg dla żyraf, duży wybieg dla geparda. Te zwierzęta, podejrzewam, że nie czują tam dużego dyskomfortu.
Powiedz, cenisz ludzi, którzy są tajemniczy jak las, czy wolisz ludzi otwartych jak łąka?
W zależności od sytuacji. Każdy z nas jest troszeczkę łąką, a czasami mroczną puszczą nawet, nie lasem.
Jakie marzenia ma Marcin Łyko z Oliwy? Kawaler, bezdzietny z tego co wiem, lat 40 ile?
6.
46. Nie pracujący do tej pory w zawodzie, teraz już bliżej. Jakie marzenia ma Marcin Łyko z Oliwy?
Nie, ja pracowałem chwilowo w zawodzie. Robiłem przez kilka lat, zajmowałem się pisaniem tych planów zadań dla obszarów Natura 2000, planów ochrony dla rezerwatów, więc miałem do czynienia blisko z tym. Więc takim moim marzeniem, bo często podróże są marzeniami ludzi, to chciałbym raz w życiu być w dżungli. Nie tylko ją zobaczyć, tylko dokładnie poprzebywać tam przez kilka dni.
Nie przeraża cię dżungla? Czy masz na
możliwe,
myśli,
że tam, tak, pierwszy raz czułbym się przerażony, tak? Pewnie no, będąc tam w ogóle w nocy, nie? Ale chciałbym coś takiego zobaczyć.
Tego ci życzę. Państwa już naprawdę zapraszam na wiadomości i proszę już nie dzwonić. Ewentualnie chcąc zapisać się do Marcina na jutrzejszą wycieczkę. Tak, wszystkiego dobrego i zapraszam na przyszły piątek na Spółgłoski z Dąbrowskim.
A ja bym chciał pozdrowić wszystkich naszych słuchaczy, zwłaszcza kolegów i znajomych z Oliwy.